En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne. W Radiu Filozoficznym Set Contra gościmy dzisiaj profesora Marcina Zdrenkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pan profesor zajmuje się filozofią praktyczną i niezwykle ciekawą problematyką związaną z ludzkimi cnotami, szczególnie z tym, jak ćwiczymy się w byciu doskonałym pod jakimś względem, pod względem powszechnie cenionym. Mogą być to cnoty moralne, mogą być to cnoty pozamoralne, ale proces ich nabywania, utrzymywania oraz tracenia jest niezwykle fascynujący. Fascynował filozofów od początku dziejów filozofii i powinien wciąż nas interesować. Może nawet można powiedzieć, że problematyka cnót przeżywa jakiś renesans od czasu sławnej książki Dziedzictwo cnoty Alistaira MacIntyre, ale również szeregu innych prac poświęconych etyce cnót. Można powiedzieć, uczymy się na nowo dowartościowywać ćwiczenie się w pewnej sprawności w działaniu, a nie tylko uznawaniu pewnych wartości czy sądów normatywnych za słuszne i kierujące naszym działaniem. To jest wymiar etyki bardzo istotny. I cóż, odwrotną stroną, można powiedzieć, krzywym zwierciadłem cnót są chyba przywary, ale nie jestem pewien i od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę, bo nie jestem pewien, czy można przywary traktować jako coś w rodzaju przeciwieństwa cnót. No, w przywarach też się ćwiczymy w pewnym sensie. Nabywamy przywar, stają się one niepożądanymi habituacjami i w tym sensie zewnętrznie przynajmniej przypominają cnoty Areburg. Ale czy tak rzeczywiście jest? Czy przywary też może mają inne źródła, bardziej substancjalne, bardziej oparte w charakterze, własnościach osób, a nie w nauczonych i wyćwiczonych przyzwyczajeniach w zachowaniu czy reagowaniu emocjonalnym? To bardzo ciekawa zagadka, bo od niej też dużo zależy. Od niej zależy to, jak będziemy przywary traktować, czy jako problem pragmatyczny, problem edukacyjny, tak jak traktujemy naszą słabość fizyczną, kiedy wybiegamy uprawiać jogging albo coś w tym rodzaju, czy też bardziej fundamentalnie, jako coś w rodzaju złej moralnie, czy z gruntu fałszywej postawy wobec świata i ludzi. To jest jednak spora różnica, prawda?
Przede wszystkim dziękuję za możliwość zabrania głosu w Państwa radiu, które uważam za wspaniałą inicjatywę i z całego serca popieram.
Dziękujemy bardzo.
Sprawa z przywarami i zarówno tymi cnotami, jak i mniejszymi, rzeczywiście wiąże się z pewnymi założeniami. Po pierwsze, rzeczywiście możemy mówić o jakimś renesansie etyki cnót, chociaż ten renesans ostatnio traci trochę impet. To nawet nasi znajomi teoretycy, jak profesor Jaśtal z Krakowa, wielcy też, mający wielkie zasługi dla propagowania też w naszej rodzimej tradycji tego renesansu, zdaje się diagnozują ostatnio pewne wyczerpanie się energii tego przełomu. Ale zdecydowanie przywrócenie dyskursu etycznego, który skupia się na sprawcy i ściśle wiąże go z czynem i kompetencjami do spełniania czynów, jest czymś bardzo cennym. Nawet jeśli niekoniecznie chcemy rzeczywiście, jak chciał MacIntyre, wracać do Arystotelesa czy innych klasyków. I to jest jedno takie podstawowe, powiedzmy, założenie teoretyczne. Ale to, co nam przyświecało z kolegami, bo te projekty przygotowujemy w zespole, a właściwie głównym pomysłodawcą tego pierwszego projektu, czyli profesorowi Marcinowi Jaranowskiemu, który kilka lat temu właśnie wpadł na pewien pomysł. To był raczej pewien nastrój zmierzający do detonacji, zdetonowania, ale nie w sensie eksplozywnym, tylko muzycznym, tak? Tak. Takiego wysokiego C, w jakim w ogóle uprawia się dyskurs etyczny. Mhm. Znaczy, to może mniej widać w etyce teoretycznej, ale kiedy się próbuje wywołać skojarzenia z etyką potoczne, to widzimy wyraźnie, że stają nam przed oczami wtedy politycy krzyczący, głośno nawołujący, rezonujący na tematy etyczne i nadużywający języka, który jest wyraźnie przeszacowany, jeśli chodzi o wykrzykniki, partykuły, moce różnego rodzaju. To widać w tym, żeby bardzo chętnie i bez żadnych oporów wyciągamy do dyskursu takie pojęcia jak hańba, zdrada, honor, gdy chodzi o coś zupełnie czasami prostego, takiego codziennego. I chęć jak gdyby przeciwstawienia się tej tendencji legła u podstaw tego projektu. Chcieliśmy się rozejrzeć po polu, takim przedpolu właściwie, cnót mniejszych. Cnót w ogóle i znaleźć tacy mniejsze. I tu nas, co ciekawe, zainspirował Seneca, po którym się w ogóle nie spodziewaliśmy. Stoik wyniosły, prawda, jak się go kojarzymy, zwłaszcza w ten moment śmierci takiej patetycznej. Gdzieś tam przemycił taką dziwną frazę. Ty mnie pytasz, kogo nazwę człowieka sprawiedliwym. Tego, który stoi w drugim rzędzie. Bo ten heros z pierwszego rzędu rodzi się raz na 1000 lat. Pojawia się jak Feniks. Mhm. A my chcielibyśmy w naszym codziennym dyskursie, trochę mieszczańskim, trochę codziennym, trochę, no nie chcę powiedzieć pozbawionym takich kategorii jak honor na przykład, tak? No ale honor jest pewnym elementem etyki rycerskiej, żołnierskiej, w konflikcie zbrojnym ma znaczenie, angażuje nas w wielkie sprawy, ale nadużywanie słowa honoru na stadionie narodowym, na przykład w czasie meczu, jest moim zdaniem lekkim nadużyciem, prawda? My możemy się odwoływać do pewnej symboliki, ale tu trzeba zachować też pewien umiar. Jak w sytuacji, kiedy ktoś chyba to ostatnio ośmieszył w internecie, sfotografował punkt sprzedaży hot dogów, gdzie sprzedawano hot dogi husarskie ze wszystkimi możliwymi polskimi emblematami wymalowanymi na tej budce do sprzedawania bułki z kiełbasą, prawda?
Tak. Oczywiście to prowadzi do dewaluacji i symboli, i treści. Ta przesadna maksymalizacja kategorii oceniających, no właśnie takich wartości czy norm jak honor, sprawia, że oczywiście one dewaluują. Ale oprócz tego, że dewaluują, mają jeszcze tę wadę, jak dobrze Pana rozumiem, że nie dostarczają miary odpowiedniej. Są zbyt oddalone od tego, jak chcemy mierzyć nasze zachowanie. Jeżeli chcemy zmierzyć różnicę moralną na przykład pomiędzy jakimś zachowaniem A i B, to potrzebujemy uchwytnej miary, która tak naprawdę zmierzy tę odległość, a nie przedstawi ją jako nieskończenie mało istotną, no bo jest nieskończenie mało istotne w porównaniu z najwyższymi wartościami.
W jakimś sensie ten słownik tak rozdęty, zarówno pod względem cnót, jak i przywar, a zwłaszcza przywar, wydaje się, jest bardzo poręczny, bo jeśli mamy gdzieś w zanadrzu, w mediach, w przestrzeni dyskursu publicznego, gdzieś w podorędziu jakąś zbrodnię, hańbę, aferę pedofilską Michaela Jacksona, kogokolwiek tam, prawda, to podświadomie być może czujemy, że dobrze, że ją mamy, bo jak gdyby ona odciąża te wszystkie nasze małe grzeszki, które nagle się trywializują. Nie warte są naszej uwagi. Najpierw trzeba naprawdę zatamować wielki przeciek wielkiej tamie, a dopiero potem zadbać o jej estetyczne wykończenie. Jeśli
ale powiedzieć. Umysł ludzki jest kreatywny. My wymyślamy mosty, które łączą nasze zwykłe zachowania z tymi zachowaniami maksymalnymi. Jednym z takich mostów jest na przykład argument z równi pochyłej, że jeżeli zrobimy coś małego, złego na początek, to potem uruchomi się mechanizmy takiej dewaluacji naszych własnych kryteriów, iż doprowadzi do wielkich zbrodni na koniec.
To prawda i to ma bardzo duże znaczenie w kontekście tych przywar mniejszych, którymi teraz się zajmujemy, bo o ile te pierwsze małe cnoty, czasami żartobliwie nazywane przez nas cnotkami, co ma często dziwne skojarzenia, ale niech już trudno, to nie nasza wina, że
urok polszczyzny.
To o tyle wzbudzały pewną sympatię, tak? Pewną taką, jak jedna z nich życzliwość, to znaczy taki uśmiech, tak, powiedzmy też. No bo były małe, pielęgnowaliśmy je jak kocięta, powiedzmy, tak? O tyle jak się mówi o przywarach, sprawa jest już poważniejsza, bo nie możemy ulec tej pokusie takiego przysposabiania ich, takiego obłaskawiania, bo o ile tamte były ćwiczebne, do dużych cnót prowadziły, no to te muszą być przestrożne, to znaczy to musi być już przestrogą przed wielkim złem i tu rzeczywiście musimy zachować dużo większą ostrożność. Tutaj nie ma mowy o jakimś takim, jak u La Rochefoucaulta, czy innych moralistów, którzy, prawda, tak mrugają do nas okiem, Mandeville też tak to robi, troszkę się uśmiecha, Molière pobłażliwie patrzy na te nasze przywary, żebyśmy je po pierwsze dostrzegli. I to jest może dobry zabieg, ale też po drugie istnieje niebezpieczeństwo, że my je tak sobie obłaskawimy. O, taki człowiek ze skazą to nawet ciekawszy niż bez niej, prawda? Więc tutaj tę ostrożność musimy zachować. Ale nie zmienia to jednak nadrzędnego podejścia. To znaczy, że podobnie jak z wielkimi cnotami, tak i z wielkimi hańbami, zdradami i tak dalej, winniśmy zachować pewien umiar także po to, żeby rozejrzeć się po tym codziennym poletku, bo głównie ten pragmatyczny element nas też interesuje. To znaczy, żeby znowu nie zadziałał mechanizm odgromnika. Tam gdzieś wielkie zbrodnie, tak, prawda, tak, wielkie konflikty polityczne też podszyte takim językiem. A tu chodzi o taką drobną rzecz, jak pomoc potrzebującemu przechodniowi, tam, pomoc przyjacielowi. Drobna rzecz, zduszenie w sobie jakiejś drobnej przywary, którą chcąc nie chcąc i nawet nieświadomie często hodujemy, rozwijamy.
No ale stoimy w trudnej sytuacji, bo z jednej strony, jak słusznie pan podkreśla, potrzebujemy jakiegoś połączenia pomiędzy naszymi zwykłymi praktykami, a tymi wielkimi ideałami, albo też wielkimi przywarami, ale z drugiej strony, jeżeli zbyt pochopnie taki most budujemy, no to narażamy się na taki argument, który wysunął Bernard Williams w swoim czasie, przeciwko argumentowi z równi pochyłej, powiada, że czasami jesteśmy tak przerażeni pewnym złem na przykład, że sama ranga, czy wielkość tego zła sprawia, że na siłę szukamy połączenia, przejścia pomiędzy naszymi uczynkami czy postawami, a tymże złem, ale nie dlatego, że rzeczywiście widzimy przyczynową relację. Mówię, że nikt nie widzi przyczynowej relacji pomiędzy jednym i drugim, tylko sama impresywność tego zła sprawia, że wdajemy się w tego rodzaju poszukiwania. I on to krytykuje, powiada, nie nadużywajmy tego argumentu, bo nie wiemy, jaki jest przyczynowy łańcuch, który łączy nasze powszednie przywary, czy jakieś złe postępki z wielkimi grzechami ludzkości, zbrodniami i tak dalej. Więc tak, potrzebujemy związku i zarazem z wielką ostrożnością trzeba go budować. No ale cóż, wracając już do samych przywar, to bardzo jest osobliwe. Tam też jest pewnego rodzaju augmentacja, to znaczy taka maksymalizacja tej negatywnej waloryzacji. To znaczy o kimś, kto trochę źle postąpił, mamy skłonność mówić, że jest łajdakiem. Po prostu.
A tu bym się nie zgodził.
Nie.
Dlatego, że być może to jest moja intuicja, ale miałem taką przygodę wiele lat temu i co roku opowiadam o niej studentom, aha, a oni kiwają z zrozumieniem głowami. Otóż na przejściu dla pieszych w moim mieście w Toruniu, które no, wyregulowane było tak, że dość krótko paliło się zielone światło, przechodził przez nie starszy człowiek. I nie zdążył dojść, to była dwupasmowa droga, do końca drogi, a kierowcy dość agresywnie zaczęli go objeżdżać z lewej i z prawej strony. On wtedy podniósł laskę, już dochodząc do brzegu drogi, wchodząc na chodnik, wymachiwał do tych kierowców i wołał do nich łajdaki. I to, co mnie wtedy uderzyło, to to, że ja się dziwię, chociaż wydawało mi się, że jestem jakoś obeznany z językiem etyki, że on się posługuje tak anachronicznym językiem.
Ale anachronicznym czy anachronicznym. Za mocnym? Czy za mocnego nawet, użył sformułowania?
Mogło tam nawet paść słowo, nie wiem, szubrawiec, łajdak, tak. Ale ja jakoś intuicyjnie spodziewałem się raczej takich inwektyw w rodzaju idiota. Aha. Prawda?
Tak.
Tych, które tak zapożyczyliśmy z języka psychiatrii XIX-wiecznej i które się tak zadomowiły, że chyba zdradzają szerszy proces i problem, który też dotyczy bardziej ogólnych kwestii, o których tu mówimy. Jednak pewnej nieobecności dyskursu etycznego. Stąd mój sprzeciw wobec łajdaka polega na tym, że nie słyszałem nigdy z ust młodego człowieka, żeby nazwał drugiego człowieka łajdakiem, nie wiem, huncfotem, szubrawcą, tam poszukajmy jakichś takich bardzo smakowitych, starszych określeń. To się wszystko sprowadza do dyskursu takiego psychologicznego albo psychiatrycznego. Ujmujemy komuś kompetencji intelektualnych, tak. Przeskakujemy w sposób bezwiedny zupełnie w inny dyskurs. To jest znamie szerszego procesu, mam wrażenie, na którym oczywiście my możemy ubolewać jako etycy czy filozofowie, że nam ten nasz kawałek chleba zabierają psychologowie społeczni, socjologowie, nie wiem, medioznawcy, tam ekonomiści, ale możemy też podjąć pewien wysiłek, żeby wejść z nimi w pewien dialog i spróbować ten słownik w nasz. I to też jest jeden z naszych celów, jak gdyby wzbogacić, wysubtelnić. Nie tylko obrażając się na to, że dzisiaj psychologia pozytywna odkrywa pojęcie cnoty. Tak po prostu znienacka, 2000 lat po Arystotelesie. Tak. I mamy nowe, fajne określenie, którym się będziemy bawić. Tak? No możemy się na to obruszać, na seminariach sobie o tym dyskutować, ale raczej podajmy rękę kolegom, namówmy ich do tego, żeby sięgnęli po Teofrasta czy Arystotelesa. Niekoniecznie, żeby uprawiali filozofię, ale żeby też rozpoznali to, co myśmy wypracowali przez te wszystkie lata, po drodze zresztą zapomniawszy, czym jest cnota. Bo Max Scheler już przecież pisał, w 25 roku się ukazało w Polsce tłumaczenie tego artykułu. Cnota, stara, bezzębna panna, której nikt już nie chce. Za mąż, tak? Nie chce za nią wyjść, prawda? Więc ja bym się też tutaj upomniał o kwestii języka. To wyszło w kontekście tego łajdaka, ale wydaje mi się, że sprawa jest też warta wzmianki, bo badając też te cnoty, a tym bardziej przywary, bardzo nam zależało, żeby też tam grał taki poziom wydobywania pewnych, może lekko zapomnianych terminów. Na przykład grubiaństwo, to jeszcze jest być może spotykane określenie. Kabotyństwo rzadziej jest obce, ale też chcemy je wyzyskać, bo w którymś momencie funkcjonowało. Ja pamiętam, że mój ojciec bardzo go kiedyś nadużywał pod adresem kultury młodzieżowej wiele lat temu, ale mam wrażenie, że on dzisiaj już odchodzi. Pochodzi z języka francuskiego i dwóch wielkich bardów francuskich, Gainsbourg i Aznavour, w tym samym roku chyba się ścigali. Wydali single w 68 roku pod tytułem Kabotyn. Tak jakby chcieli siebie też przy okazji jakoś. Teksty piosenek zresztą bardzo są wymowne. Siebie jakoś dookreślić. To słowo przeniknęło do naszej kultury na chwilę i być może zniknęło. Też je wydobywamy w celu wysubtelnienia tego języka. Niekoniecznie po to, żeby kaboteństwo, które można by nazwać narcyzmem na przykład, prawda? Bo to jakaś taka forma pokrewna. Koniecznie komplikować semantycznie, ale przeciwnie, żeby pokazać, że walka o wysubtelnianie języka, także kiedy się mówi o drobiażdżkach, tak? Grubianina, kabotyna, czy fornala, fornalstwo, to jest może tak jakby neologizm, może możemy za chwilę porozmawiać.
Mniej używane może, tak. Ale wciąż zrozumiałe dla naszych polskich uszu. Nawet intuicyjnie.
Tak, ale jest chyba z tym, tak jak odchodzi kultura folwarczna i kultura chłopska gdzieś w pewną przeszłość, to dla tych obecnych pokoleń gimnazjalistów za, myślę, dekadę, dwie będzie już prawdopodobnie puste, prawda? I też, oczywiście, znowu, czy nie ulegamy tu pewnej nostalgii? My, etycy, lubimy grzebać w starych etosach, w starych opowieściach, odzyskiwać cnoty czy inne tam pojęcia. To też nie o to chodzi, żeby robić to z takich muzealnych powodów, takich właśnie muzealnych, kolekcjonerskich, ale przeciwnie, żeby tchnąć w nie na nowo życie, pokazując, że grają, że można je przyłożyć do współczesnych form życia.
Bo rzecz nie jest w tym, żeby odzyskiwać stare słowa, dlatego że słowa mają swoje życie i niektóre po prostu trafiły do innych zakątków języka. Jeżeli ktoś mówi na małe dziecko, a ty hun cwocie, prawda, to nie ma na myśli tego, co dawniej mówiono, używając tego słowa. I to z takimi rzeczami trudno się kłócić, po prostu język się tak rozwija. Ale jedna rzecz jest obiektywna, mianowicie liczba rozróżnień, których dokonujemy. To z tym się całkowicie zgadzam. Potrzebujemy subtelnych rozróżnień. I teraz, jeżeli nowy słownik zapewnia nam tę samą liczbę subtelnych rozróżnień, to możemy go zaakceptować, ale jeżeli się okazuje, że nowy słownik w miejsce dawniej 15 ciekawych rozróżnień wprowadza jedno słowo, ty idioto albo prawda, czy coś takiego, to trudno się na to zgodzić, nie tylko filozofom, ale po prostu normalnie wrażliwym ludziom, którzy chcą bogatego języka. Tu przychodzi mi na myśl, że tłumacze literatury pięknej czasami wykonują za filozofów bardzo ciekawą pracę, w sensie na przykład negatywnym. Bądź Żeleński tłumaczy z Gargantua i Pantagruel. Toż to jest fontanna negatywnych określeń, właśnie będących pochodnymi grubiaństwa, czy jakiegoś tam wyuzdania i tak dalej. Wspaniałe wynalazki językowe, czasami nawet takie nowe w języku polskim, ówczesnym, dwudziestowiecznym, bo wzięte z kolei ze starszych form językowych, ale fantastyczne. A gdy chodzi znowu o subtelność w drugą stronę, opisująca pozytywne, ale skomplikowane i potencjalnie skonfliktowane cechy ludzkie, no to przychodzi mi do głowy Henry James i jego polskie przekłady. Niektóre doskonałe, subtelne, równie subtelne, jak się okazuje, w polszczyźnie jak oryginały. Czyli można to zrobić. Mamy zasoby językowe do tego.
Można, ale też można też, wydaje się, przyjąć dwie strategie reakcji, na przykład na Boja Żeleńskiego, który fantastyczną robotę zrobił dla upowszechnienia kultury francuskiej, Montaigne'a, tłumaczenia i te rzeczy, o których tu mówimy. Bo można przyjąć strategię taką. Złapiemy go za rękę i za słowo, bo przecież nie jest wykształconym filozofem, tylko lekarzem, tak? W związku z tym, a zdarzało nam się, kiedy czytaliśmy Montaigne'a ze studentami, jest taki fragment, gdzie on tam mówi, potępia, zresztą bardzo ciekawie, fantastycznie, smutek. I to też nic nie straciło na swojej aktualności, to epatowanie smutkiem, kulturą emo i fala depresji. On tam to mówi, ja nie mam zrozumienia, mówi, pisze Montaigne, dla tego zjawiska. I tam przemyca pewne słowo włoskie, tristezza, które w przypisie Żeleński tłumaczy, to jest takie włoskie słowo, które też na to pasuje. Okazuje się, że się głęboko myli, bo to jest bardzo stara tradycja tej tristicji, acedii i bardzo ciekawego, melancholijnego
bardziej
zjawiska.
Bardziej przypomina melancholię niżeli smutek.
I Boj Żeleński tego nie wiedział, ale nie musiał tego wiedzieć. Gdybyśmy go chcieli rozliczać w taki sposób, powiedziałbym, dość analityczny i odebrać mu kompetencje do tłumaczenia, czy literatury pięknej francuskiej, czy pisarstwa Montaigne'a, czy innych filozofów, no to wtedy prawdopodobnie moglibyśmy mu zarzucić, dopóki nie odrobi lekcji filozoficznej albo nie wejdzie w dyskurs precyzyjnie filozoficzny, wtedy nie powinien się wypowiadać. Ale jest też druga perspektywa, że my takich Bojów Żeleńskich będziemy czytać po to także, żeby w tym naszym dość takim żargonie filozoficznym, często technicznym, także, no właśnie też go wysubtelniać, no bo chyba się zgodzimy z tym, że jesteśmy dziś w sytuacji, kiedy bardzo trudno nam się odnaleźć w przestrzeni tej publicznej. Znaczy filozofów się nie, przynajmniej w naszej kulturze, we Francji jest nieco inaczej może, nie zaprasza do studia telewizyjnego. Czasami się w radiu spotykają filozofowie, to dobrze jeszcze, tak? Natomiast są trochę nieobecni, w tym także i etycy. I w związku z tym to możemy się to upominać, utyskiwać, ale możemy też coś w tym kierunku robić. Mhm. Dlatego kiedy dokonujemy też translacji w końcu bardzo trudnego żargonu filozoficznego na język zrozumiały, strawny, przyklejony do rzeczywistości praktycznej, praktycznych form życia, to też dużo zyskujemy. I także w tym wymiarze, tak? Tego propagowania pewnej myśli, jak się wydaje.
No ale oprócz propagowania, odzyskiwania i uwrażliwiania na pewien język subtelniejszy, czy są ciekawe problemy teoretyczne z tym związane? To znaczy, czego nie wiemy, gdy chodzi o ten obszar etyki cnót i przywar? Czego nie wiemy? No pierwszy problem, który już pozwoliłem sobie podnieść, chociaż on ma charakter może trochę tylko definicyjny czy porządkowy, to jest jak się mają cnoty do przywar. Mm-hmm. To zdecydowanie mnie interesuje. Druga kwestia jest związana ściśle z Państwa książką o cnotach mniejszych, o tym właśnie drugim szeregu dóbr, które są dla nas tak istotne. Czy jak mianowicie ten drugi szereg dóbr jest powiązany z tym pierwszym? Czy cnoty mniejsze są środkami czy cnoty mniejsze są środkami, czy narzędziami, czy drogami prowadzącymi ku najwyższym wcieleniom najwyższych ideałów, czy też mają zupełnie własne autonomiczne uzasadnienie i własne pole do działania, mianowicie są umocowane w pewnych praktykach. I te praktyki są dla nich naturalnym światem, tak jak prawda, dla jakiegoś zwierzęcia, jakiś ekosystem, tak samo dla tych cnót mniejszych, pewne ekosystemy naszego zachowania byłyby takim naturalnym światem. Nie umiem się zdecydować. Może też za mało myśli temu poświęciłem, ale bardzo byłbym wdzięczny też za komentarz na ten temat.
Znaczy, jeśli chodzi o tę symetrię cnót i przywar, to prawdopodobnie jest to pewna naleciałość też historyczna, traktat długo dyskutowano, czyli z autorstwa Arystotelesa o cnotach i wadach, zamykający zresztą to nasze polskie wydanie, prawda, pism etycznych Arystotelesa, jakoś tak ugruntował myślenie o pewnym takim dwuskrzydłowym, prawda, symetrycznym ujęciu. Na to wszystko jeszcze nałożyła się tradycja chrześcijańska z siedmioma cnotami i siedmioma grzechami, które też wydają się w związku z tym przynajmniej matematycznie symetryczne.
Lubimy symetrię.
Chociaż uważam, że ta siódemka jest tutaj w ogóle interesująca. Mhm. Jestem pod wielkim wrażeniem sposobu, w jaki zabrał się za to Hieronim Bosch, który na swoim obrazie siedem grzechów głównych usytuował je... Ja mam tu skojarzenie ze, nie wiem, stoliczkiem nocnym, przepraszam, nie chcę strywializować, tak? Mhm. Ze stolikiem okrągłym, gdzie trzeba posadzić siedmiu graczy. I w taki sposób one są, bo to jest wpisane w koło, one oczywiście są w jakiejś relacji między sobą, bo sąsiadują określone ze sobą te tam grzechy. Ale nigdy nie da się wyznaczyć tam symetrii, ponieważ koło, które dzieli się na siedem części, jest tak usytuowane, że ta posadowiona naprzeciw, no nie jest naprzeciw właściwie. Mhm. W gruncie rzeczy wszyscy są równoprawnymi uczestnikami tej gry, jak przy okrągłym stole. Tak. Prawda?
Nie można wydzielić jednej pary i przeciwstawić się innym.
Tak, w związku z tym one są w jednym jak gdyby usytuowane porządku, wszystkie złe, wszystkie równo złe, chociaż to też prawa była dyskusyjna, bo początki były trochę bardziej złożone. Ewagriusz z Pontu, który te osiem złych myśli, które tam gdzieś legły, podstaw tego formułował, jedną wyróżniał jako najgorszą ze złych myśli, które zwodzą mnicha, potem każdego chrześcijanina, czyli właśnie ową akedię, tak, to znużenie, które jak gdyby rozsadza cały system, prawda? Mm-hmm. Ale właśnie, z jednej strony zamiłowanie do symetrii, a z drugiej ta siódemka niepokojąco liczba, będąca liczbą pierwszą, prawda, niepodzielną. Natomiast ta pokusa oczywiście jest, bo my tak dualizująco myślimy. Były różne oczywiście filozofie, eksperymenty, żeby nie dualizować, uciec od tego. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka pokusa istnieje, natomiast trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. To tak jak w aksjologii w gruncie rzeczy mamy wartości, a całe zło bierze się ze złego rozpoznania ich hierarchii. Nie trzeba odwoływać się do kategorii jakiejś antywartości, skali ujemnej, żeby to żeby zrozumieć, czym jest zło, bo jest to po prostu zbędne w tym wypadku, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te mniejsze cnoty i ich relacje do większych, to może być, że sprawa jest złożona. Znaczy, można pójść tą drogą, którą wydawała nam się przyświecała, że my po prostu odciążamy trochę dyskurs i jak gdyby zawieszając, nie rezygnując, ale zawieszając dyskusję o dużych ideałach, na razie porządkujemy przedpole, po prostu jest zabałaganione. Ale to jest też pewien eskapizm. Znaczy, to jest taka perspektywa trochę ucieczkowa, bo zawsze się można w tym miejscu zamknąć, w tej niszy i powiedzieć, jeszcze nie skończyliśmy sprzątać przedsionka. Tak. Na duży pokój przyjdzie dopiero czas. ale jest i inna perspektywa, taka trochę pragmatyczna i trochę też podszyta rezygnacją. Kiedyś zdaje się i Kotarbiński tak się też na ten temat wypowiedział, że on nie przepada za postulatem miłości bliźniego, bo on jest nierealizowalny. Woli prostą życzliwość, bo ta ma szansę być aplikowalna zawsze. Nie można objąć miłością wszystkich, jako ideał jest to świetne, ale stawiamy ją w negocjacjach moralnych jako kartę przetargową, jak w negocjacjach, żeby już zakładając na wejściu, że my z niej zejdziemy tylko do tego, że się nie będziemy zabijać lub życzliwie tolerować, prawda? To jest oczywiście też pewna perspektywa, nie musimy jej tu przyjmować, bo etyka nie jest pragmatyką, prawda? My jednak chcielibyśmy wierzyć, że o te wielkie cnoty warto walczyć, że wielkie ideały nas jakoś pociągają, ale ten zabieg też warto rozważyć. To znaczy, że my czasami w imię pewnej skuteczności, bo życzliwość naprawdę można aplikować, już Arystoteles zauważył, życzliwym można być wobec kogoś, kto nawet o tym nie wie, że jesteśmy wobec niego życzliwi. Z miłością tak się nie da. Zapomnijmy o tym ideale skaleczonej miłości romantycznej, ja ją kocham, ona nie wie. Tak? To jest, my to hodujemy w naszej kulturze, ale pewnie starożytni by to wyśmiali, tak? jak się wydaje. Zatem być może ten element pragmatyczny też tu jest ważny. Nie da się objąć w kulturze zglobalizowanej miłością wszystkich. Prawda? Miłość do dalszych jest innego rodzaju niż miłość do bliższych, więc chociaż zacznijmy, zróbmy pierwszy krok, zakładając, że będą kolejne. Prawda? A jest jeszcze ta trzecia warstwa, o której mówiłem w kontekście humoru, chyba jeszcze poza mikrofonem, tak? Że to są takie elementy ćwiczebne, że my ćwiczymy się w pewnych sytuacjach, ćwiczymy się w niepewności, jak w humorze, kiedy opowiadamy dowcip i nie wiemy, czy on zostanie dobrze przyjęty, czy może będzie nieśmieszny. Ta czujność śmieszności i nieśmieszności jest też czujnością etyczności. Ja rzucam się w jakiś czyn, w jakimś sensie nie będąc do końca pewien, czy przypadkiem nie wyrządzam zła w ten sposób, albo że to nie jest jednak ta droga, ale muszę być gotowy do tej przedczynowej ambiwalencji, jak gdyby, prawda, żeby być gotowym także na modyfikację swoich działań i myślenia o dobrym.
Otóż ta modyfikacja przychodzi mi na myśl, że w cnotach, czy mniejszych, czy większych, jest potencjał normatywny, że one nie są kategoriami deskryptywnymi, chociaż rzeczywiście, gdyby iść tak za tropem Kotarbińskiego, to można by skończyć jako taki czysty deskrypcjonista. Opisywać ideały ludziom tak bliskie, że są w pełni wcielane, czyli pokazać palcem człowieka i powiedzieć, proszę, oto człowiek szlachetny, oto człowiek odważny, oto człowiek pracowity, a ten znów leniwy. Ale wtedy, używając takiej deskrypcji, nie bardzo widzielibyśmy, jak to odnieść do swoich czynów. Jak mianowicie miałbym się doskonalić? Jak miałbym być bardziej pracowity lub mniej leniwy lub bardziej odważny? Gdzie ta treść w mojej głowie, która by mi wskazywała kierunek? Więc ten potencjał normatywny jest bardzo ciekawy. Jak rozumiem w pana i u pana kolegów interpretacji czy analizie, on się pojawia. Co chyba najlepiej będzie pokazać jednak na jakimś przykładzie, skoro zaczęliśmy o humorze, no to właśnie może o humorze. Mówiąc o tej ambiwalencji, o przygotowaniu do modyfikowania swojego zachowania, który jest już obecny w sytuacji humorystycznej, czy w otwarciu się na sytuację humorystyczną, już wyczuwam taki element normatywny, modyfikujący, ale jeszcze nie umiem go dobrze nazwać. Na czym by on polegał?
To, co w humorze jest takie, wydaje się też ważne, to, że to jest jednak jakaś też taka komunikacyjna, to znaczy nie ma humoru bez porozumienia. Ja nie mogę sam sobie opowiadać dowcipów, bo znam już ich puentę, a z drugiej strony właśnie otwieram i pielęgnuję kanał komunikacyjny. To może być różnie rozumiane, nawet w takim sensie dosłownym, kiedy humor jest tylko zdobiący. Tam gdzieś chyba czytujemy Davida Hume'a, który taką sytuację pokazuje. Zobaczcie, jak się zmienia towarzystwo, kiedy nagle wchodzi ktoś, kto jest może rubaszczy lekko, prawda, podszyty humorem, nagle wszystkim promieniają oblicza, coś się zmienia w tej sytuacji, jakaś redefinicja sytuacji następuje. Czy to znaczy, że ci ludzie stają się lepsi w sensie moralnym? Niekoniecznie. Ale jak gdyby mają, są gotowi do nawiązania pewnego komunikatu. To trochę też tak jak Erasmus z Rotterdamu tak zaczyna swoją pochwałę głupoty. Mówi, zobaczcie, jak mówią o głupocie, to ludziom te stężałe twarze się rozluźniają, uśmiechają, prawda, coś się otwiera. Jeżeli ten wątek tu wydobywam, to też przez pewną analogię humoru do norm grzecznościowych. My skłonni jesteśmy lekceważyć, odskłonać na bok, bo łatwo wpadamy w takie pułapkę myślenia o tym, że no taki po prostu dobrze wychowany łajdak na przykład, tak? Albo szlachetny cham, takie konstrukcje sobie budujemy. Widzimy, że one mogą być rozłączne, że to jest kwestia estetyczna na przykład, normy zachowania. Ale mi się wydaje, że właśnie możemy je rozumieć właśnie tak jak humor. One otwierają nas na komunikację w tym zatłoczonym świecie, na zatłoczonej ulicy, kiedy nie wszyscy ze wszystkimi się komunikują, gdzie trzeba te kanały naprawdę otwierać. Dać tak jak, nie wiem, w protokołach sieciowych sygnał, uwaga, otwiera się bramka komunikacji, to druga bramka, otwórz się też, spójrz na mnie, porozmawiajmy. Sama etyka tego nie udźwignie, można przyjąć perspektywę Levinasa, tam twarzy, spotkania, ale to jest zasłonięte jednak dzisiaj tymi naszymi nietwarzami. Twarz przechodnia nie jest twarzą w gruncie rzeczy, prawda? I dlatego takie kwestie jak normy grzecznościowe, że komuś powiem dzień dobry, miłego dnia będę życzył, chociaż robię to obłudnie, bo wcale mu nie życzę, ale jednak, tak? Że to jest pewien element otwierający, tak jak humor. Który taki może być, ale oczywiście może też i nie być, może pokazywać, humor może być też lekcją dla mnie gorzką. To, co powiedziałeś, nie było już śmieszne. To, co powiedziałeś, było obraźliwe, prawda?